naszym drogim zbawieniu.
Służy nam brat Tadeusz Wiśniewski, brat proszony.
A więc, proszę braterstwa, zeszliśmy się znów dnia dzisiejszego, żeby rozważać nad Słowem Bożym, które ma bardzo dużo nauk dla nas. I tak jak apostoł Paweł mówi w 1 do Koryntów, 10 rozdziale, a 12 wierszu, 11. A te wszystkie rzeczy przydały im się za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. Miałem możliwość już na ten temat braciom coś mówić, lecz temat ten w zasadzie nie skończył się w tym czasie, ponieważ jeszcze niektóre punkty przyszły nam do omówienia, żeby wszystkie wiersze, które od pierwszego do tegoż 11 wiersza, ewentualnie 12, a tak kto nie mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł. A więc to jest ostrzeżenie apostoła Pawła, że lud Boży powinien być w ustawicznej czujności, aby nie upadł. To wcale nie znaczy, że jeżeli ktoś poznał prawdę, uwierzył w naszego Pana, poświęcił się i może już długi okres czasu jest w prawdzie i może nieraz sobie przed tymi, którzy krótko są w prawdzie, z pewną chlubą powiedzieć: ja to już jestem tyle lat w prawdzie. To jednakowoż to byłoby pewną przechwałką, dlatego że Pismo Święte mówi, że nasza chluba to jest raz w Panu, a drugi raz to chlubić z tego, co mamy, to będziemy mogli się dopiero wtedy, kiedy zwyciężymy. Żebyśmy nie byli tak jak ten, który jeszcze boju nie stoczył, a już się chwali tak, jakby go wygrał. Dlatego też trzeba być zawsze ostrożnym i chociaż Pismo Święte daje nam pewność, że kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, to jest zbawiony. Ale nie bądźmy tak jak ci, którzy myślą, że już jak weszli do tej wody, to już są zbawieni. I jakoby tego zbawienia już im nikt odebrać nie mógł. A niektórzy to nawet zdziwienie okazują, gdy w taki sposób mówimy, to mówią: przecież jest powiedziane, że was zapieczętował Bóg. A kogo zapieczętował Bóg, to jakżeż może się odpieczętować? A jednakowoż można. Można. Apostoł Paweł mówi: kto mniema, że stoi, niechże patrzy, żeby nie upadł. Dlatego też jest możliwość upadku. My mamy być wierni i czujni aż do samego końca, bo jedynie wierni, wiara prawdziwa, może zwyciężyć. Dlatego też wiara jest na wielkiej próbie w tym życiu. Dowiedzieliśmy się, że apostoł Paweł od samego początku, chcąc wprowadzić braci w pewne przykłady ostrzegające nas, nie tylko ich, ale i nas, to zaczerpnął w swoim liście tematu z historii Żydów. Że Żydzi właśnie byli takim narodem, który był możną ręką wyprowadzony, dane mu było wiele dowodów, że Bóg żywy ich prowadzi, a jednakowoż, chociaż mieli tak wielkie błogosławieństwo, że przeszli przez Morze Czerwone, byli ochrzczeni w Mojżesza i Bóg był na ich czele i przeszli z wielką wiarą. Tak, tam gdy przyszło wejść w Morze Czerwone, to musieli okazać wiarę. Pierwszą wiarę to musiał okazać Mojżesz, który pierwszy stanął na dnie tym wysuszonym i poszedł. Ale kto następny? rabini właśnie mówią, że następny, jakie następne pokolenie mogły wejść, to mówi Juda pierwszy wszedł z wiarą. Juda, z nim pokolenie Judy. A jak ci weszli, to wtedy wszyscy nabrali otuchy i szli, ale wiedzieli, że z jednej strony może, z drugiej strony może, a przed nimi tylko ten zbawienny obłok i Mojżesz idący z pełną wiarą. Dlatego też byli ochrzczeni. Z obu stron woda, z góry chmury, z których potem pioruny ruszyły, uderzyły w wojska faraona. I tak przeszli i byli ochrzczeni. To był chrzest narodowy. Mieli wiele błogosławieństwa. Tak, Pismo Święte nam mówi, że jednakowoż oni, pomimo wszystko, że mieli tyle dowodów, boskiej opieki i cudów widzieli dużo, to jednak sobie potrafili szemrać. Pierwszy przypadek, jaki apostoł Paweł mówi, że żebyśmy nie szemrali. Dlatego też te szemranie i ten bunt, jaki tam był, skutkiem którego wielu ich padło i nie weszli do ziemi obiecanej, a padło ich bardzo dużo. Bo tylko jeden Jozue i Kaleb, jak się okazuje, to przeszli, a wszyscy od 20 lat i wyżej, wszyscy przez 40 lat wyginęli. Dlaczego? Bo uwierzyli fałszywemu sprawozdaniu, które dało 10 szpiegów, którzy szpiegowali 40 dni. Dzień za rok Bóg im dał. Odmierzył im porcję. Przez 40 lat podróżowali po puszczy, a to w tym celu, że Bóg ich tam chciał zostawić. W tej ziemi. Żeby użyźnili tą pustynię Negev. A tylko nowy element, ten, który nie był odpowiedzialny od 20 lat i wyżej, a ze starego tylko Jozue i Kaleb, to nam przedstawia, jak wielka czystka jest przeprowadzona wśród tych, którzy stanowią tych pozafiguralnych pielgrzymów do ziemi obiecanej. Tak, wielka czystka. Bo na tylu, którzy zdawało się podróżują, to jednakowoż tylko 144 tysiące i jeden. Ten jeden to pozaobrazowy Jozue, Jezus, Jehoszua po hebrajsku, wybawiciel jego ludu, to typ na Jezusa, a Kaleb znaczy pies, wierny kościół Bogu, reprezentowany przez tego wiernego Kaleba, który nawet nie był z narodu żydowskiego, ale był prozelitą, poganinem, który był obrzezany. Ale miał większą wiarę niż Żydzi. I nasz Zbawiciel też nieraz mówił, zastanawiał się nad tą wiarą pogan, którzy przewyższali żyjących współcześnie Jezusowi w wierze Żydów. Dlatego też to była jedna z tych prób, która powinna dać nam dużo odwagi. My nie powinniśmy się bać tak jak oni. Nie powinniśmy zwracać na fałszywe sprawozdania o Królestwie Bożym, bo my wiemy, że Królestwo, jeżeli jest Boże, to głównym gospodarzem tego Królestwa jest Bóg. A jeżeli On będzie rządził i wypełni się to, co jest powiedziane, przyjdź Królestwo Twoje, to my choćbyśmy dokładnie nie wiedzieli, jak to będzie, ale z góry możemy powiedzieć, że będzie dobrze. I wszelkim takim instrukcjom, które w fałszywy sposób wyolbrzymiają, złe sprawozdanie dają o tym Królestwie, to możemy dać odpór tym, co w Słowie Bożym pisze, a mówią ci prawdziwi szpiedzy, którzy dobrze wyszpiegowali te Królestwo Boże, to znaczy wszyscy dobrzy sprawozdawcy, słudzy Boży, którzy mówili pod wpływem Ducha Świętego. Dlatego też to był brak wiary. A my powinniśmy mieć wielką wiarę. Tak. Nasza wiara powinna być taka, która jest prawdziwą i która odniesie zwycięstwo. Ktoś powiedział tak. Jaka to może być wiara, prawdziwa, która to jest prawdziwa, której ogień nie może spalić. Ogień nie może spalić. A którzy to w starożytności byli tacy, którzy się ognia nie bali, ich nie spalił? Sadrach, Mesech i Abednego. Tak, ale byli tacy, którzy w ogniu spłonęli, ale jednak ich wiara nie była zniszczona. Byli to reformatorzy, których palono na stosach. Hus, spalili jego wiarę? Nie. Latimer, Ridley, reformatorzy angielscy też nie. Nawet jeden do drugiego mówi: profesorze, trzymaj się, mówi, bo zapalimy taki ogień, jakiego jeszcze nie było. Ale ogień reformacji. Jaka to jeszcze wiara, która jest prawdziwa, której woda nie może utopić? Woda nie może. Tak, był taki, który był w niebezpieczeństwie wody. Kto to był? Noe. To był prawdziwie wierny człowiek. On się, jego wiara wyniosła ponad niebezpieczeństwo zatonięcia. Wiara, której dzikie zwierzę nie może pożreć. Dzikie zwierzę. A no jakie to było? Jaki to przykład? Daniela! On się nie obawiał, że jego lwy pożrą. On miał taką wiarę, że jeżeli on ma służyć Bogu, to Bóg da swojego anioła i nie pozwoli, żeby on był pożartym. Ale byli tacy, którzy nawet byli pożarci ciałem. Byli pożarci, ciała ich były pożarte, ale ich wiara nie była pożarta. Za Nerona, iluż tam było ludzi, którzy mogliby się migać, mogliby złożyć cesarzowi ofiarę, a oni nie chcieli. Woleli być pożarci, a ich wiara była zwycięską. No i jest taka wiara, której piekło nie zwycięży. No nie te z diabłami, ale piekło takie, to znaczy grób. Nie boją się śmierci. Ich wiara idzie poza śmierć. To są ci, którzy są zbudowani na właściwej opoce, gruncie wiary. Tyś jest opoką, a na tej opoce, tyś jest Petros, a na tej opoce, czyli na twoim wyznaniu, że jestem Chrystus, Syn Boga Żywego, zbuduję Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go. Bramy grobu, śmierci. Tak, chociaż zabiją ciało, ale istności przyszłej, którą Bóg obiecał wzbudzić w pierwszym zmartwychwstaniu, to żadna groźba śmierci nie zniszczy. Drugim przykładem, to jak już przejrzeliśmy, było niezadowolenie z manny. Manna padała przez 40 lat. A oni byli niezadowoleni z tej manny. Narzekali, przypominali sobie, jakie już on tam wspaniałe mięso mieli, czosnek, cybulę w Egipcie. A tu tylko ta manna, jeden smak i nic więcej. Ale ta manna była dana od Boga i ona na pewno mogła regenerować ich siły wystarczająco. Tak, ona była wystarczająca, gdyby byli zadowoleni. Ale to niezadowolenie z manny przedstawia znów jakieś sprawy, które nam mogą przeszkodzić w osiągnięciu królestwa, tak jak im. Wielu z tych, którzy przeciwko mannie szemrali, poginęli też na puszczy. Tą manną, jak wiemy, tym chlebem z nieba, to jest nie kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który na siebie wskazał tym ludziom, którzy zachęceni byli, że Jezus tak szybko rozmnaża chleb, tyle tysięcy nakarmił, to za Nim chodzili wszędzie. I jak Jezus przeprawił się przez jezioro na przełaj, to oni na pieszo całe jezioro obeszli i za Nim. Dobrze mieć takiego nauczyciela. On nas uczy, on nas karmi, przy Nim możemy stale przebywać. Tak, jeszcze mięsa dał do chleba. Ale Jezus czynił wszystko, co Bóg mu kazał. I na pewno wiedział, że taka będzie reakcja wśród ludzi, którzy ten chleb będą jedli, a dla niego będzie sposobność wygłoszenia kazania o pewnym chlebie, którego oni nie dostrzegali. O jego zasługach, o nim, który z nieba przyszedł, który wypowiedział, że kto będzie jadł jego ciało i pił jego krew, ten będzie miał życie. A on jest takim chlebem, który lepiej zaspokoi żądania życia niż tamten chleb. Bo tamci jedli, a pomarli za Mojżesza, ale kto będzie spożywał tego chleba, to będzie żył na wieki. Bo jakby trzeba było pragnąć takiego chleba. A jak często człowiek zapomina o tym chlebie i udaje się do grzechu, żeby ten chleb zwykły zdobyć. A traci przez to ten chleb duchowy większy. Jak dalece trzeba oceniać, bo są warunki na świecie takie, które właśnie tak robią, żeby wzgardzić, żeby przewyższyć te starania o ciało, a nie myśleć o tym i nie radować się ustawicznie, że mamy chleb, mamy ten cudowny eliksir życia, którego ludzie od wieków szukają, gdzie znaleźć taki eliksir, który by nam dał życie wieczne. A jest. Jezus wskazał na siebie. Jego trzeba jeść. Ale gdy się zgorszyli Żydzi, to on mówi, to i wy tacy bezrozumni jesteście, myślicie, że ja każę wam siebie zjeść, tak, ciało? Ciało to nic nie pomaga, choćbyście mnie całego zjedli. Ale słowa, które ja do was mówię, te trzeba zjeść, a one dadzą wam siłę, życie, tak jak zjedzenie ciała jest po to, żeby dało siłę i życie. Dlatego też mamy być zadowoleni z tego zasadniczego, podstawowego pokarmu, którym jest okup naszego Zbawiciela, tego, który przyszedł z nieba, powodowany wielką miłością do Boga i do ludzi. Dowiedzieliśmy się, że następnym niebezpieczeństwem, jakie utrąciło wielu na tej drodze do tego Chanaanu ziemskiego, było bałwochwalstwo. Przecenili sprawy ziemskie, sprawy materialne nad żywego, niewidzialnego Boga, który dawał im tyle dowodów, że chociaż ich nie widzą, to on im odpowiada na ich żądania. Gdy Izrael znalazł się w takim momencie, że Mojżesz poszedł na górę i go nie było 40 dni, to im się sprzykrzyło. Myślą sobie, teraz to my sobie ulżymy naszym wymaganiom. Jest przed nami taki niewidzialny Bóg, my sobie stworzymy coś widzialnego, żebyśmy mogli czcić tak, jak inne narody mają, mamy to, nie? My wiemy, że ten Bóg jest niewidzialny, ale my zrobimy jego podobieństwo i zrobili potężnego, silnego cielca. Zbudowali go i to jeszcze Arona spowodowali, że on ten słabej, chociaż wierny, ale słabego charakteru człowiek nie mógł sprostać żądaniu tych tłumów i tak zrobił takie wypośrodkowanie. Dajcie swoje kosztowności. Myślę sobie, jak zażądam wszystkich kosztowności, to się wstrzymają. Każdy zawsze złoto woli mieć przy sobie. Ale oni wszystko zdarli ze siebie. Dobrze, zrób nam bałwana, wszystko damy na to. I on to ulał, wyciosał i postawił. Teraz mówi, święto Jehowy jutro będzie. To znaczy, Jehowa to miał być wyobrażone. I zaczęli grać, i wstali, aby się bawić i grać i tańczyć koło tego cielca. A Mojżesz, gdy szedł z góry, zobaczył, co się tam dzieje, a że Bóg mu tam powiedział, słyszysz, co tam się dzieje w obozie? Radość jakaś wielka, czy bitwa? I gdy szedł na dół, to tak się zdenerwował, że aż te tablice, jak miał to ziemię, rzucił i żądał teraz widzieć, kto to jest winien temu bałwochwalstwu. I pokolenie Lewiego stanęło przy nim i zaczęło zabijać mieczem swoich własnych braci, że oni taką rzecz, taką niewierność, takie sprzeniewierzenie się temu dobremu Bogu uczynili, że sobie zrobili cielca tak, jak kiedyś robiono w Egipcie. I apostoł mówi, żebyśmy w taki sposób nie byli bałwochwalcami jak oni. No, proszę braterstwa, być może na początku wieku Ewangelii to jeszcze były bałwany te pogańskie. Ale dziś to ta sprawa jest daleko więcej subtelna. No, na pewno jest jeszcze ślad tych wielkich tych bałwanów, gdy się robi podobieństwa Boga, klęka się im, kadzi i tak dalej. I się ten przed tym opłatkiem pada jak przed samym Bogiem żywym, którego człowiek stworzył. To też przecież nie jest Bóg. Co za Bóg, jak go można zjeść? Proszę braterstwa, dlatego te, ale są jeszcze inni bogowie. Wszystko to, co rywalizuje z miłością najwyższą, jaką stworzenie powinno mieć do Boga, to jest bałwanem. Może to być, jak powiedzieliśmy, pycha, ambicja, wyniosłość, samochwalba. Może być to niewyrozumiałość, zmysłowość, łakomstwo, jak apostoł Paweł mówi, które jest bałwochwalstwem. Może to być pijaństwo, może być kościelnictwo, może to być mąż, żona, dzieci, bracia. Mogą być? Mogą być. Jeżeli tylko temu oddamy prawą stronę naszego serca, proszę braterstwa, a serce mądrego jest po której stronie jego? Po prawej stronie. To będzie źle z nami. Boga mamy miłować nade wszystko i być wierni przykazaniu jednemu, które mówi: nie czyń sobie podobieństwa tych rzeczy, które są wzgórze, na ziemi i pod ziemią, i nie służ im. To jest przykazanie, którego niestety teologia wyrzuciła, bo im lepiej pasowało urządzić Kościół z bałwochwalstwem. Proszę braterstwa, następną próbą, która zaciążyła nad Izraelem, było wszeteczeństwo. No wiemy, proszę braterstwa, że tam dużą rolę odegrał pewien fałszywy prorok. Jaki? Balaam. Gdy nieprzyjaciele żydowscy mówili: prorokuj przeciwko Izraelowi, to Bóg zawsze włożył jemu w usta coś innego. I on zamiast prorokować przeciw, to błogosławił Izraela. A oni mówią: nie, to z tej strony źle, o, może z tamtej strony to będzie lepiej. To byli tacy guślarze. A on taki posłuszny, bo mu za to płacili, to poszedł z tamtej strony. A Bóg mu znów wsadził w usta inne słowa i on zaczyna znów chwalić Izraela. On znie, o, co tu zrobić? Ale on widzi, że i za każdym razem to Bóg przeszkadza, żeby on tą nagrodę mógł otrzymać. To mówi: wiecie co, ja tak jakoś inaczej tą rzecz urządzę. Tak, ja wam kiedyś coś powiem takiego. Ale proszę braterstwa, był pewien przypadek, że on tak szedł, a pan jechał na oślicę, a pan mu stanął na drodze, prawda? I oślica widziała pana, a on nie widział. I ta oślica zaparła się i nie chce iść, bo to było wąskie przejście. On wstał i bije, i bije, i bije. A ona w końcu głosem człowieka przemówiła: czyś ty kiedy zauważyłeś, żebym ja taka była jak teraz? Zawsze byłam posłuszna, a teraz jestem nieposłuszna. I on wtedy zobaczył, że anioł stoi na drodze z mieczem. Dopiero, proszę braterstwa, to nieraz tak jest, że osioł jest mądrzejszy od swego pana. Jeżeli on powodowany jest chęcią mamony i chciałby prorokować za mamonę, to nieraz oślica jest mądrzejsza i mu posłuszeństwa nie chce wykazać. A on bije i bije i bije, nie widzi. I nie widzi tego, co tej oślicy przeszkadza. Oby Bóg takim Balaamom dał przejrzeć oczy, przejrzeć na oczy i zobaczyć, że nieraz oślica zawsze była posłuszna, a teraz posłuszna być nie chce i nie może. Proszę braterstwa, podsunął potem myśl inną, taką, która się już udała. Nie piszę, że to on zrobił, ale następna rzecz to jest taka, że jak tam okoliczne narody miały takie zmysłowe święta kultu Baal Fegora, zdaje się, to proszę, tak, to tam były takie zmysłowe, że niewiasty wychodziły i sobie mężczyzn ściągały, bo to teraz to wolno było wszeteczeństwo uprawiać, bo to ku czci Boga, Boga płodności i tak dalej. I mężczyźni powodowani takim pięknym nastrojem szli i Żydzi to samo zaczęli robić. To było bardzo chytre. Dlatego też jeden z tych książąt Izraela, gdy zobaczył, że właściwie gdy jeden z książąt sprowadził sobie księżne do swego namiotu i tam uprawiał przeteczeństwo, to jeden z synów kapłana Finees wziął miecz i ich na wylot przebił obydwoje. I wtedy była plaga wielka. To Pismo Święte mówi, żebyśmy nie uprawiali wszeteczeństwa. To jest znów też niedobra rzecz. To jest rzecz, która bardzo jest, że tak powiemy, na zmysły działa. Ale jednakowoż Pismo Święte mówi, że uciekajcie przed wszeteczeństwem. Uciekajcie. Jeżeli nie ma jakiejś rady, to lepiej jest uciec, aniżeli stać się dżentelmenem grzesznym, tak jak Adam. A któż to tak uciekł kiedyś, w Piśmie Świętym pisze, jest taki, co uciekł. Józef uciekł. Tak, uciekł. Nie wstydził się. A ona go zaraz osmarowała. I tego biednego człowieka wiernego Bogu, który uciekł przed wszeteczeństwem, wsadzono do więzienia i zrobiono z niego winowajcę. A gdyby zrobił źle, to by może mu się bardzo dobrze powodziło przy faraonie. Wolał jednak złe rzeczy. Dlatego też Pismo Święte mówi, że wszeteczeństwo jest niedobre w prostym znaczeniu tego słowa. To jest jedno z uczynków ciała, dla którego, gdy ktoś te rzeczy będzie czynił, to Pismo Święte mówi, że taki Królestwa Bożego nie odziedziczy. I lepiej porządliwości nawet do tej sprawy nie mieć w sercu, bo według zakonu interpretowanego przez naszego Pana, kto by pożądał niewiastę tylko, a niewiasta mężczyznę, to już wszeteczeństwo popełnili. Dlatego też mówi, wyłup oko swoje, odrąb rękę swoją. To są wszystko literalne sprawy, aczkolwiek niektórzy starali się nawet literalnie do tego zastosować. Odrębywali sobie członki, które im w tym wypadku trudność sprawiały. Dlatego też my powinniśmy też o tym pamiętać. Nasze postanowienia poranne to są rzeczy bardzo ważne, prawda? Żeby z osobą obcej płci starać się nie przebywać w jednym pokoju, chyba przy drzwiach otwartych. Wyjątek stanowi rodzeństwo. No, ale jeżeli nie wypada inaczej, tylko można, tylko tak się układa, że są w jednym pokoju, no to mają się zachowywać tak, jak w zgromadzeniu świętych. Ale jest jeszcze, jak dowiedzieliście się, wszeteczeństwo innego rodzaju. Wszeteczeństwo inne. Oni popełnili wszeteczeństwo w sensie literalnym, ale tam drugie wszeteczeństwo było, bo oni stali się niewierni Bogu, a poszli do obcego Boga. Czyli Bóg jako ten mężczyzna, a naród żydowski jako ta niewiasta, w tym wypadku zdradzili Boga. Dlatego też i my, proszę baterstwa, niektórzy ludzie to nie są wszetecznikami takimi naturalnymi, ale mogą być wszetecznikami duchowymi. Czy nie tak? Mogą być. A nawet Pismo Święte, Pan nasz powiedział, że wszetecznicy i cudzołożnicy to was uprzedzają do Królestwa Niebieskiego. Tak. Dlatego też, jeżeli by ktoś chciał służyć dwom panom, Bogu i diabłu, jest to wszeteczeństwo? Jest. A Bóg i Mamona, jest to wszeteczeństwo? Jest. A jeżeli ktoś będzie chciał Bogu służyć i światu, będzie to wszeteczeństwo? Będzie. Nie bądźmy tak jak ci z przypowieści ludu tego mądrze nieraz mówiącego, i Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Bo to się Bogu nie podoba. Bóg jest zazdrosny. I Jezus jest zazdrosny jako ten nasz oblubieniec. On chce, żeby Go miłować całym sercem. A nasz Pan powiedział, kto miłuje więcej ojca, matkę, brata, siostrę, to nie jest mnie godzien. Proszę braterstwa, następna próba, jaka jest, to jest kuszenie Chrystusa. Wiersz 9 mówi nam, a nie kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Znów kuszenie Chrystusa. Jak to? Czy Boga można kusić? Czy Chrystusa można kusić? A nie kuśmy Chrystusa, pisze. Jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Co to jest za historia? Proszę braterstwa, naświetlenie tego znajduje się w 4 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdziale, gdzie od 4 do 6 wiersza czytamy tak. Potem się ruszyli od góry Chor drogą ku Morzu Czerwonemu, aby obeszli ziemię edomską. I utrudził się lud bardzo w onej drodze. Przetoż mówił lud przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Przedrzeście nas wywiedli z Egiptu, abyśmy pomarli na tej puszczy, bo nie masz chleba ani wody, a dusza nasza obrzydziła sobie ten chleb nikczemny. Jaki to chleb? A zawsze przy każdej sposobności tej mannie przyczepili tą łatkę. Proszę braterstwa, co to za próba była, że oni tacy byli niezadowoleni, że musieli obejść ziemię edomską. Proszę braterstwa, jest tak, że skąd ten wyraz Edom się wziął? Wyraz Edom wziął się z pewnej historii. Historii dwóch synów Jakuba. Właściwie Izaaka. Jakuba i Ezawa. Dwaj synowie Izaaka. Był taki czas, że jeden był, będąc myśliwym, wracał z pola i bardzo był głodny. A ten drugi sobie siedział więcej w domu i zajada sobie smacznie miskę soczewicy. A ten mówi, daj mi z tej miski soczewicy, żebym sobie pojadł, bo ja tu umrę. Tak? A on był pierworodny, mówi, a dasz mi swoje pierworodztwo, to ci dam z tej miski pojeść. No cóż mi po pierworodztwie, jak ja umrę, to co mi pierworodztwo da? Wyolbrzymia swoje bawochwalstwo do jedzenia, swoją żarłoczność, usprawiedliwia i padł ofiarą tego. Tak? Dasz mi te pierworodztwo? A dlaczego jemu tak chodziło o pierworodztwo? Bo oni się urodzili dwaj w jednym czasie, ale pierwszy wyszedł Ezaw, a drugi wyszedł Jakub. I on go trzymał zapięte. Pierworodnemu należały się wszystkie przywileje rodzinne, wówczas bardzo, bardzo ważne. Ale ten i pierworodny nie oceniał tych rzeczy, był sprośny. A drugi natomiast, on bardzo chciał, oj jak to niedobrze, że on nie był tym pierwszym. Ale teraz nadarzyła się sposobem, dasz mi swoje pierworodztwo, a dam ci, co zmieść z tego. I dał mu. Ale przysięgnij mi najpierw teraz, nie tak na gołe słowo. Przysięga, daję ci swoje pierworodztwo za miskę soczewicy. Niech Bóg słyszy, Bóg widzi wszystko. No i najadł się. A potem, gdy przyszło, że ten otrzymał najlepsze błogosławieństwo Izaaka, to on mu zazdrościł. Chciał go zabić. Jak to? On chciał i soczewicę, i pierworodztwo potem, ale to już było za późno. O, jemu zostało tylko popłakać sobie gorzko, że sprzedał. Dlatego apostoł Paweł mówi, a nie bądźmy sprośni jako Ezaw, który za miskę soczewicy sprzedał swoje pierworodztwo. Tak, za miskę soczewicy. Czyli są tacy, którzy za miskę soczewicy sprzedają. Jest to tak zwane nominalne chrześcijaństwo. Przetoż on tej zupy się najadł i nazwane imię jego jest Edom. Czerwony. bo być może ta supa była czerwona. I teraz wszyscy jego dzieci nazywają się Edomitami. Oni mieszkali koło ziemi chananejskiej i teraz Żydzi potrzebowali przejść przez Edom, dostając się do ziemi chananejskiej. A proszę baterstwa, gdy tak zaszła ta potrzeba, to Edomici wystąpili z wojskiem. Nie, my wam nie pozwolimy, żebyście nam deptali nasz kraj. Poza tym się obawiali. Jak oni się znajdą w Edomie, to mogą stać się niebezpieczeństwem. Nie, my pójdziemy bitymi gościńcami, a coś tam będzie jakaś strata, to my sobie cię zapłacimy, ale patrz, przecież myśmy tacy strudzeni, chcemy iść. Izraelici naprawdę byli strudzeni. Mojżesz mówił, szczerze chcieli przejść i nie zrobić krzywdy. Ale ci nie uwierzyli, wystąpili z wojskiem, z mieczami. Nie damy wam. To oni się zgodzili na to, że nie wolno i musieli okrążać i się strudzili bardzo i zdawali narzekać na Mojżesza, że im taką drogę ciężką dał. Dawaj narzekać, jak tam dobrze było w Egipcie. Proszę baterstwa, tak samo jest i z nami nieraz. My chcielibyśmy dojść do tego naszego Chanaanu, ale takim łatwym, prostym sposobem. I te nominalne chrześcijaństwo, ci Edomici, to mają taką skróconą drogę. Gdybyśmy przyjęli ich drogi, to byłoby krótsze, łatwiejsze. No na przykład za grzechy wystarczy tam zarobić bardzo łatwo na różne odpusty. Kto ma pieniążki, kupi sobie odpust i grzechy choćby najcięższe przebaczone. Jak tam brzęknie na dół ta w skrzynie pieniądz, to dusza jak strzała leci do nieba. Tak mówiono w wiekach średnich. I to ta rzecz się jeszcze zachowała do dzisiejszych czasów. Msza. Po co tak wierzyć uporczywie w Chrystusa? Po co tak swoje życie podporządkowywać? Po co stawać się nowym stworzeniem? Stale tylko myśleć o swoich uczynkach, myślach, słowach. Wystarczy przy końcu roku wszystkie grzechy wziąć na plecy, zanieść do księdza. A jak ktoś ma, to jeszcze mszę sobie odprawi. Do spowiedzi pójdzie. Po co badać Pismo Święte? Po co tam się dowiadywać? Ksiądz przeczyta, ksiądz powie przez 15 minut, żeby się obieczki czasem na stojący nie spracowały. I tak, proszę baterstwa, idzie. Kto w tym kościele umrze, ksiądz na koniec przyjdzie. Choćby nawet nie umiał mówić, to jeszcze mu tam olejkiem pomaże i grzesznik pójdzie do nieba. Tak, proszę baterstwa. To są łatwe sposoby. Dlatego też lepiej w takim kościele być jak kiedyś, bo co, do heretyków należycie, a jak potem umrze, to go tam pod płotem pochowają, bez księdza, bez nikogo. Dlatego też lepiej, a tu trzeba ominąć to wszystko i iść trudniejszą drogą. I to właśnie jest dla nas nauka. Nasza droga musi być pełna wyrzeczeń. A co by uczynił Chrystus na moim miejscu, gdybym był w takiej sytuacji? Ale Izraelitów spotkała za to kara, no bo Bóg używał ich jako ilustrację. Kara. Jaka to kara, proszę baterstwa? Przetoż przypuścił Pan na lud węże ogniste, którzy kąsali lud, i pomarło wiele ludu z Izraela. Za karę węże ogniste ich pogryzły. Pamiętajmy, że Izraelici z Izraelitami, gdy Bóg uczynił przymierze, to oni mieli otrzymywać błogosławieństwa lub kary. Jeśli mieli być posłuszni, Bóg im miał błogosławić w ziemskich rzeczach, we wszystkim. W wojnie to mieli być takimi bohaterami, że jeden miał gonić wiele tysięcy. Śpiżarnie miały być zawsze zapełnione. Mieli stare zboże wyrzucać jako śmieci, bo nowe już przychodziło. Taki miał być dobrobyt, ale wtedy, gdy byliby posłuszni. Natomiast gdyby byli nieposłuszni, to i nie byłoby dobrobytu. Jeden nieprzyjaciel gonić będzie ich całe masy, a tylko wiadomość o tym będzie już powodem, że będą się trzęśli ze strachu jak liść. I to się stało. Jak naród żydowski był rozpędzony między wszystkimi narodami, to był tylko synonimem strachu, to był zawsze kto? Ano Żyd. Ale teraz zobaczmy, czy ci Żydzi są tacy strachający się. Minął ten czas. Proszę baterstwa, węże. Moglibyśmy się dziwić, że tak dużo poginęło od wężów. Ale w Indiach i tam na Bliskim Wschodzie są węże, tak zwane kobra. To były węże ogniste. Bóg posłał na nich węże ogniste. One miały smugi czerwone na głowach. Poza tym palące było ogniste, rany się tworzyły. Ukąszenie powoduje rozpalenie systemu nerwowego i uczucie palącego ognia po całym ciele, które po kilku godzinach kończy się śmiercią. A więc strasznie jadowity gad. Pewien pisarz pisze tak. A nawet gdy ofiara wyzdrowiała, cały jej system jest uszkodzony na pewien czas. A ukryta jadowitość trucizny jest trucizną, jest trudną do usunięcia, która powoduje liczne ropiejące guzy, czy raki i owrzodzenia przez wiele lat. System nerwowy jest nadwyrężony, a zawroty głowy i paraliż są zwykle świadkami silnego jadu, jaki ten płaz w niewytłumaczony dotąd sposób wyciąga z zupełnie nieszkodliwych pokarmów. Jak to Bóg uczynił, że w jego organizmie się tworzy taka silna substancja trująca. Należy pamiętać, że jak długo Izrael byłby posłuszny przymierzu zakonu, to protekcja byłaby od klęsk, chorób i śmierci. Dla innych narodów był to zwykły tryb życia, ale ta kara na Izraela to była karą żywego Boga dla tych, którzy nie przestrzegali przymierza z Bogiem. Dlatego też, gdy to przyszło, to powiedzieli tak. I przyszedł lud do Mojżesza, rzekli: zgrzeszyliśmy, żeśmy mówili przeciw Panu i przeciw Tobie. Módl się Panu, aby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za ludem. A więc modlił się. Zgrzeszyliśmy. Przyszła skrucha. Zrozumieli, że to kara boska. I tu jest lekcja, że potrzeba jest dużo przeciwności, abyśmy mogli ocenić Chrystusa, ocenić Jego wstawiennictwo również. Co uczynił teraz Bóg? Jak się modlił Mojżesz za nimi? I rzekł Pan do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu i stanie się, ktobykolwiek ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego i wystawił go na drzewcu. I było to, że kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że żyw został. O, proszę baterstwa, tu jest bardzo cudowna sprawa. Bóg załatwił tą sprawę na modlitwę Mojżesza. Był to wąż miedziany, duży, wysoko wyniesiony, żeby z daleka można było go widzieć. No, ktoś mi powiedział, to było bawochwalstwo, bo Bóg nie kazał robić żadnego podobieństwa. Przykazaniu nie kazał, a potem kazał zrobić. No ale to nie było podobieństwo Boga, prawda? To była pewna, poważna nauka. Niemniej to była nauka na ten czas, symboliczna, ale gdy w późniejszym czasie Żydzi tego węża miedzianego czcili tak jak bałwana, kadzili mu, to jeden z królów, Ezechiasz, który zaprowadził reformację w Izraelu, kazał spalić tego węża i nazwał go Nehustan, to znaczy śpiżowy. O, taki wasz, to jest tylko śpiż, a nic więcej, to nie żaden Bóg. A więc to miało miejsce tylko wtedy, kiedy Mojżesz wystawił go na rozkaz Boży. Proszę baterstwa, dlaczego nie wystawił miedzianą gołębicę? Dlaczego nie wystawił miedzianego baranka? Dlatego, że wąż lepiej przedstawia transakcję ubłagania. Wąż był ajentem szatana w czym? W ukąszeniu ludzkości, w zniszczeniu ludzkości. Tak jak wąż ugry, węże gryzły Żydów, tak właśnie grzech spowodowany przez szatana był tym jadem, który pozbawił ludzi życia. Dlatego też wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje, oczekując objawienia się kogoś, na którego warto spojrzeć. Ale to nie w tym jeszcze rzecz. Wąż był ajentem w sprowadzeniu boleści na cały świat. Czy wystarczy, aby ten Chrystus niepokalany mieszkał między nami tylko współczuł i radził, jak się pozbyć grzechu? Bo my wiemy, że tym wężem miedzianym to jest kto? Nasz Pan. Tak. Czy wystarczy, żeby on żył do dzisiejszej pory i mówił, wiecie, wy się grzechu wystrzegajcie w taki i taki sposób, ale sam by żył? Czy to by nam dużo pomogło? Nie. Nasz Zbawiciel nie mógł wystąpić przeciwko rozporządzeniu Bożemu, ale musiał wykonać to, co Bóg mu rozkazał. On musiał zająć nasze miejsce. A Pismo Święte mówi, że to boskie było dzieło, żeby go takim właśnie za nas uczynić. 2 Koryntów 5, 21 wiersz mówi tak. Albowiem on tego, który nie znał grzechu za nas, grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w nim. Za nas tą ofiarą za grzech zrobił, grzechem. I takiego zaiste przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, odłączonego od grzeszników. To powiedział potem apostoł Paweł. To był właśnie nasz Zbawiciel. A dlaczego on był na drzewie zawieszony? No bo nasz Zbawiciel powiedział to. A jest powiedziane w Ewangelii Jana.
Więc robaterstwo to jest takie określenie ogólne, można powiedzieć.
Minął, ale miał żywot wieczny. O, proszę braterstwa, tu jest podstawa tego tekstu, który my zawsze śpiewamy, bo mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto na niego spojrzy, jak na tego węża miedzianego, to będzie uzdrowiony od tego ukąszenia grzechu. A więc z tego wynika, że nasz Zbawiciel, gdy przeczytałem te teksty, to on jest tłumaczem tego, co tam kiedyś było. On jest pierwszorzędnym tłumaczem. I on tłumaczy, że tym wężem to jest Syn Człowieczy, a tymi Żydami, którzy byli tam pogryzieni, to jest kto? Świat cały. A więc jaka to szeroka jest ilustracja, proszę braterstwa. To jest pokazane zbawienie dla całego świata. A dlaczego on miał być uczyniony miedziany, a nie drewniany? Bo miedź, proszę braterstwa, przedstawia nam doskonałą ludzką naturę. Dlatego on był święty, niewinny, odłączony od grzeszników, ale na kształt grzesznika. A myśmy myśleli, że on był od Boga utrapiony. Patrzmy, miedź. Tu są trzy metale zastosowane. Tu żelaza nie ma. Tam żelazo pewno jeszcze nie było znane. Ale proszę braterstwa, była miedź, było srebro i było złoto. wszystkie rzeczy na dziedzińcu były miedziane. Bo tak jak miedź jest najmniej warta, ale ona jest podobna do złota, tak ludzka natura doskonała jest naturą, która jest podobna do złota, tylko podobieństwo. Bo pierwszy człowiek był stworzony na obraz i na podobieństwo Boże. Tak więc miedź jest podobna do złota. Zauważmy te słupy, bo to jest stan usprawiedliwienia, ale jeszcze ziemski, ludzi ziemskich. A tu dalej kto wchodzi, to już jest spłodzenie do duchowej natury, to jest przemiana, a następnie, gdy wszedł do miejsca najświętszego, to już jest absolutne złoto, czyli boska, doskonała natura. Nieśmiertelność. Srebro jest symbolem prawdy. Patrzmy, jak to pięknie z tego punktu widzenia było na dziedzińcu uczynione. Te słupy to one przedstawiają ludzi, którzy właśnie należą do tego stanu. Te słupy były drewniane, ale główki miały srebrne. I na tych główkach były haczyki, na których wisiało to białe płótno. Natomiast podstawki były miedziane. To pokazuje, że człowieka natura to jest drewniana, niedoskonała w tym czasie. Czy jest doskonała? Jest. Skarb ten mamy w naczyniu glinianym. To znaczy, to jest jednak te naczynie gliniane. Ale ponieważ to jest usprawiedliwienie z wiary, to podstawek jest jaki? Miedziany. Czyli nam jest przypisana ta doskonałość przyszła. Najlepiej te usprawiedliwienie jest pokazane również przez tą białą płachtę, białe ogrodzenie, które przedstawia sprawiedliwość Chrystusa, która jest właśnie zaczepiona na tych srebrnych haczykach. A srebro to pokazuje prawdziwie. Ci niedoskonali ludzie są przykryci sprawiedliwością Chrystusową i jako tacy są zbudowani na wierze w przyszłą doskonałość. Mają przypisaną doskonałość miedzi. Ołtarz był miedziany, przedstawia sferę Jezusa Chrystusa, okup doskonałego człowieka Jezusa Chrystusa. To tak samo jest umywalnia. Natomiast te słupy przedstawiają ludzi spłodzonych z Ducha Świętego, którzy już te słupy były złote. Ale jeszcze nie przedstawiają tych, którzy absolutnie posiadają to złoto, bo to są jeszcze ludzie, prawda? To znaczy, podstawki jednak są jakie? Miedziane. Czyli jeszcze oni mają to wszystko, ta ich złota natura, to jest na razie w tym usprawiedliwionym człowieczeństwie miedź. Natomiast słupy, które są już tam, graniczące z miejscem najświętszym, przedstawiają tych, którzy przejdą poza którą zasłonę. To są słupy złote, ale już na podstawkach srebrnych. To przedstawia, że ci, którzy będą uczestnikami chwały, czci, nieśmiertelności i nieba, to będą posiadać prawdziwie, to znaczy srebro, prawda, prawdziwie będą posiadać boską naturę. To złoto. Dlatego też miedziany wąż przedstawia Jezusa Chrystusa, człowieka doskonałego. Teraz trzeba było patrzeć na tego węża, żeby być uzdrowionym. Nie wystarczyło patrzeć dla Izraela, spoglądać w niebo na jakiegoś ptaka, na baranka, ale oni musieli spojrzeć na tego miedzianego węża. To pokazuje, że dla wszystkich nas jest jeden gatunek wiary, że Jezus jest uczyniony za nas grzechem. Można mieć nieco błogosławieństwa, gdy będziemy patrzeć na Jezusa jako wzór doskonałego człowieka, jako wielkiego Żyda, nauczyciela i proroka. Ale taki punkt zapatrywania nie przyniesie nam żywota i nadal będziemy umierać i będziemy pod przekleństwem. Jedynie Jezus ukrzyżowany jako ofiara za grzech, przybity za nas, uważany jako grzesznik, jedynie może nas zbawić. Niestety ta wiara coraz mniej jest popularna wśród chrześcijaństwa. Tak, Jezus ukrzyżowany. Pod tym względem spustoszenie czyni nauka o ewolucji. Czy nie tak? Bo jeżeli się mówi, że człowiek powstał z niższego rzędu stworzeń, z mikroba, poprzez jakieś tam stworzenia poprzedzające małpę i tak dalej, aż do człowieka, to pytamy się, jakie znaczenie może mieć okup w tym całym obrazie. Jeżeli Adam byłby jakąś tam pierwszym człowiekiem bliskim jakiemuś zwierzakowi na niższym poziomie kultury. A Pismo Święte mówi, że on był stworzony na obraz i podobieństwo boskie i od niego ludzie odstępują i coraz bardziej upadają. Dlatego też okup to jest okup za pierwszego człowieka Adama. Trzeba było pierwszego człowieka odkupić, który za nas, który zgrzeszył i wszystkie pokolenie swoje zaprzedał w grzech. Teraz chcąc tych wszystkich ludzi odkupić, to trzeba umrzeć, niestety, ale tylko za Adama. A więc doskonały za doskonałego człowieka. Tu potrzebny jest właśnie okup. Równoważna cena za pierwszego człowieka. Dlatego też apostoł Paweł mówi: jeden jest Bóg, jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich. To jest ważna rzecz. Tu się mieści podstawa naszej wiary. Człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup, antilutron, równoważną cenę za Adama, za wszystkich ludzi. Nominalne chrześcijaństwo też pomniejsza tą ofiarę, bo ma równoległą ofiarę mszy, bezkrwawą. Pomniejsza, tak. Ale proszę braterstwa, potrzeba jest właśnie wiedzieć, że ten wąż miedziany to nie jest kto inny, tylko nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Proszę braterstwa, bracia mi dali pewną wolność. Ja z tej wolności obecnie pozwolę sobie skorzystać. Bracia sobie życzą. Bracia wiedzą, co to są wartości liczbowe. Niektórzy nie uznają tych rzeczy. Ale ja braciom zawsze coś takiego wspomnę. Bo to nieraz się wydaje takie głupie, ale tak jak w pewnym miejscu jest powiedziane, od Pana się to stało, a dziwne jest w oczach naszych. Jeżeli weźmiemy pełną wartość liczbową słowa wąż miedziany, po hebrajsku nechasz hanne choszet, hebrajskie słowo nechasz hanne choszet, to wartość liczbowa, pełna wartość, tak jak się wypowiada, jest 1171. A jeżeli się weźmie słowa apostoła Pawła, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, w greckim języku, jeżeli weźmiemy pierwsze litery z każdego słowa i sumujemy wartość, to jest 1171 też. A więc wąż miedziany i Jezus Chrystus, człowiek, który dał samego siebie na okup za wszystkich, jest jedna wartość liczbowa. To pokazuje, że tym wężem miedzianym jest nasz Pan, który dał samego siebie na okup za wszystkich. A więc trzeba na niego patrzeć. Dziś nie wszyscy na niego patrzą z wiarą. Nie mają oczu, nie mają uszu. Ale Pismo Święte mówi, że przyjdzie czas Królestwa Bożego, gdy oczy będą otworzone ślepych, a uszy będą też otworzone. I oni ujrzą, ale chcąc być uwolnieni z grzechu, muszą spojrzeć nie tak sobie obojętnie, czy ten Żyd, który patrzył na tego węża, to obojętnie na niego spojrzał? On patrzył na niego jak na życie. No proszę braterstwa, co by dał człowiek teraz, jak jest ciężko chory, umierający, co by dał za swoje zdrowie, żeby te zdrowie przywrócić? No tak jak brat Sławek jest teraz w tym szpitalu. Jemu tam grożą najgorsze konsekwencje. Co on by dał? Co by dała jego żona, żeby on był zdrowy, mógł tą nogą ruszać? A co by dał inny, który nie ma wzroku? Tam nie ma pieniędzy takich, których by człowiek nie dał. I my wszyscy byśmy pomogli. Ale niestety. A co by człowiek dał, gdy człowiek umiera i na wieki umrze, żeby mógł żyć? Dlatego też Izraelici z wiarą patrzyli. I my, jeśli z wiarą będziemy patrzeć na tego węża miedzianego, to ta wiara da nam życie. Kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. Dlatego też nasz Zbawiciel powiedział, zapisane to jest w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, a wierszu 32. A ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. On wiedział, że miał umrzeć śmiercią krzyżową, że miał być podniesiony, tak jak ten wąż miedziany. To pociągnę wszystkich do siebie. Tak, bo ci wszyscy ugryzieni grzechem będą na niego patrzeć jak na jedyne przez Boga wystawione źródło przebłagania. Jeżeli Bóg powiedział Mojżeszowi, wystaw sobie, uczyń z tego węża miedzianego, a wystaw go na drzewcu i stanie się ktokolwiek ukąszony, będąc, wejrzy nań, że żyw zostanie, to proszę braterstwa, wejrzyjmy na Boga, który te słowa mówił. To mówił Bóg, który wiedział, że on kiedyś swojego syna na drzewcu sam doprowadzi do tego, że będzie i żeby ludzie na niego patrzyli. Czyli pokazana tu jest, w tym rozkazie jest pokazane co? Miłość boska dla całego rodzaju ludzkiego. Tak jak Abrahamowi Bóg powiedział, weź mi twojego jednorodzonego syna, którego miłujesz, i zaprowadź go do ziemi Moria, a tam ofiaruj go na ofiarę paloną. To kogo miał na uwadze? Siebie, swoją miłość. I tutaj jest pokazana ta miłość jego. Dlatego tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, a żeby każdy, który w niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jeżeli kiedykolwiek śpiewaliśmy, to dzisiaj też sobie to zaśpiewajmy. Z tą odświeżoną i podwojoną wiarą, że to jest ten właśnie Nycharz Hannechoszet. Chrystus, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, który z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Czas nasz znów przeminął. Jeszcze zostało. Zobaczę, może będę ciągnął dalej kiedykolwiek, a jak nie, to może jakiś temat inny weźmy. Ale być może, że jeszcze pomówimy. Dlatego też niech nam te dzisiejsze nasze zastanawianie się doda więcej wiary w tą fundamentalną rzecz, która jest w Piśmie Świętym podstawową. To jest okup naszego Zbawiciela. Jakiekolwiek nauki jeszcze są w Biblii, to są tylko, że tak powiemy, kołem, są szprychami, ale ta podstawowa, zasadnicza rzecz, ta na wzór, na sprawdzian wykonana, że tak powiemy, wzorcowa rzecz, ofiara bez żadnych słabości, wykonana pod, że tak powiem, pod okiem doskonałego Boga, to Jezus wykonał absolutnie wymagania boskiej sprawiedliwości. Dlatego też cieszmy się, że Bóg jest dobry i cieszmy się, że Jezus Chrystus jest dobry i dał nam samego siebie za nas. Niech nasze serca zawsze będą nastrojone tą wdzięcznością i w tej wdzięczności i wierze trwajmy, abyśmy będąc zwycięzcami mogli osiągnąć te niebieskie Chanan, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę i na tym kończę.
Abrahama, ale jednak jak wiemy, że jak żeśmy już powiedzieli, że Bóg tak zarządził,